3 listopada 87. Krótko. Pierwsze. Dzwonię tylko dla potwierdzenia tego, co sądząc po pani milczeniu jest złą wiadomością. Pan Dalton nie zgodził się? No tak, tak, niestety, no właśnie o to chodzi. Pan Dalton obejrzał dokumentację i stwierdził, że we Francji to nie pójdzie. To jest trudny malarz. Szkoda, szkoda. Dziękuję pani, do widzenia. Rozmowę tę odbyłem przed chwilą z panią Harlier z wydawnictwa Biblioteka Sztuki, z którą skontaktował mnie pan Zatoń, były polski attaché kulturalny. Pan Daulte jest tam dyrektorem, ale mieszka w Szwajcarii i w tych dniach miał przyjechać do Paryża i pani Carlier miała mu przy tej okazji pokazać dossier Bexa z propozycją wydania albumu. 2. Wczoraj pani Gino Besek z salonu w Montrouge odrzuciła kandydaturę Bexa na swoją wystawę sztuki współczesnej w 1988 roku. 3. Muzeum Powiatowe Saint-Paul-de-Vence zgodziło się wystawić Bexa przez 3 miesiące, ale w zimie, to znaczy wtedy, gdy nie ma żywego ducha w tej maleńkiej mieścinie na lazurowym wybrzeżu. 4. Na obecnym salonie jesiennym, na którym wystawiłem wannę, obraz został zawieszony przez organizatora salonu malarza Alox na samym końcu korytarza, w kącie, w którym go w ogóle nie widać. A jednak ktoś przyczepił mały kawałek papieru obok obrazu z napisem „Przepiękny”. 5. Jutro mam się zobaczyć ze Sztelnem, żeby mu pokazać kilka obrazów. Jeśli kupi, to jestem na ten rok uratowany i będę miał z czego zapłacić Bexowi. 13 listopada 87. Nienawiść. Nienawidzę was. Doskonale o tym wiecie. Wielokrotnie wam to powtarzałem. Wyobrażam sobie uśmieszek, jaki wam wykwita na wargach, z lekka rozweseleni pomiędzy dwoma kęsami schabowego, którego zajadacie z pełną buzią, pytacie waszego sąsiada. Widział pan, jak się ten gówniarz napina? Nienawidzę was bez nadziei i bez pardonu nienawiścią, jaką się żywi do śmiertelnego wroga, któremu nigdy się nie wybaczy. Bez tej nienawiści nie mógłbym żyć, bo gdyby mnie opuściła, to musiałbym zaakceptować to, na co nie wolno się zgodzić, że nie będzie zadośćuczynienia w zemście, że wasza śmierć nie przyniesie mi ulgi, bo będziecie uchodzić za niewinny, choć obdzieracie mnie żywcem ze skóry, bo nie będzie granicy pomiędzy cnotą a występkiem. I gorąco wierzę, że moja nienawiść nie zaślepia mnie. Potrzeba mi jej, by przejść przez życie, nie szukając gdzie indziej ostatecznej kryjówki. Tylko nadzieja, że cierpi jak ja, pozwala mi znieść obecność mego bliźniego. „26 listopada 87. Pewnego dnia, ściślej mówiąc 13 marca tego roku, zdałem sprawę ze spotkania z Bernardem Gilejem, jednym z szefów Anten 2 TV, prawą ręką dyrektora naczelnego tego kanału, Claude Contamina. Rozpocząłem ową notatkę od sarkastycznego pytania, czyżbym nareszcie ja miał skorzystać z demokratyczno-liberalnego systemu protek i poleceń? Dziś mogę powiedzieć prawdopodobnie tak. No, przypominam fakty. Napisałem do Claude Contamina, mego byłego profesora na Sciences Po, który tymczasem został naczelnym dyrektorem Anten 2. I na jego rozkaz przyjął mnie właśnie ów Bernard Golej, który z kolei przekazał sprawę kierownikowi dziennika telewizyjnego, niejakiemu Raymondowi Tortorze. Ten, choć nigdy nie słyszał o Beksie i choć nie okazywał najmniejszego zainteresowania jego malarstwem, ot po prostu dlatego, że taki dostał rozkaz. No, poinformował mnie telefonicznie, że wyśle ekipę na wystawę w UNESCO i puści reportaż w dzienniku wieczornym. Co następnie potwierdził sam Golej w krótkim liście, który wysłał do mnie w 2 dni później, zaznaczając jednocześnie, że jeśli tego dnia będą jakieś nagłe i ważne informacje polityczne, reportaż nie zostanie pokazany. Stąd moje prawdopodobnie. W następstwie tej dobrej wiadomości, którą jednak opatruję jeszcze znakiem zapytania, otóż i kilka ogólnych uwag związanych z obietnicą, która została mi dana. Pytanie, jakie zadałem w dniu mego spotkania z Bernardem Golejem, mogło uchodzić za prowokację. Niesłusznie. Niesłusznie. Bo coraz bardziej potwierdza się moje przekonanie, że jakość jednostki, jej wysiłki w tym demokratyczno-liberalnym systemie, choć nie są bez znaczenia, to ważą niewiele. 10 innych, o wiele istotniejszych czynników ma wpływ na ostateczny wynik czyjejś działalności. Owe czynniki mogą z gówna zrobić przedmiot kultu, a z Van Gogha nędznego, zdesperowanego i samotnego samobójcę. System protek i wzajemnych usług jest jednym z nich i w łonie rządzących tu elit ma on wielkie znaczenie. Po raz enty ta uwaga, którą przeżuwam na każdej stronie niniejszych notatek, napełnia mnie żalem, że nie skorzystałem z 15 lat pracy na najbardziej elitarnej uczelni prawa we Francji, na której studentami są dzieci ministrów, radców stanu, dyrektorów banków i senatorów. Przez 15 lat uczyłem je zasad konstytucyjnych i politycznych, liberalizmu i demokracji. Robiłem to z przekonaniem i z zapałem. Zyskałem sobie nawet uznanie niektórych z nich i niekiedy wiele lat po opuszczeniu uniwersytetu przychodzili mnie odwiedzić i powiedzieć mi, do jakiego stopnia moje przekonania wywarły na nie wpływ. I za to jestem na siebie zły. No po pierwsze dlatego, że dołożyłem ręki do wychowania adeptów systemu, który potępiam od czasu, gdy go poznałem w praktyce. Po drugie dlatego, że wielokrotnie straciłem okazję, jaką podsuwała mi moja pozycja, żeby skorzystać z systemu kombinacji i protek. Tak więc spotykałem się na zajęciach z tymi młodymi ludźmi anonimowo i bez żadnego faworyzowania. No, z wyjątkiem 2 czy 3 ładnych dziewcząt i od czasu do czasu jakiegoś murzyna czy araba, którzy zasługiwali na przymrużenie oka. Dziś widzę rozmiary błędu, jaki popełniałem. Rozmyślam, jak potężnych rodziców część z moich studentów miała i jak łatwo mogłem się nimi posłużyć, żeby się dostać do ich ścisłego kręgu i skorzystać z ich poparcia. Na przykład w jednym z moich obecnych seminariów uczestniczy córka, no zresztą inteligentna i zdolna, byłego ambasadora francuskiego w Moskwie i w Bonn. Na innym jest syn, no wyjątkowo głupi, pani Haut-Klog, deputowanej i kuzynki generała Leclerca. W trzecim sympatyczna i dyskretna córka admirała Audrand. No nie tylko na uczelni w czasie zajęć, ale również spotykając się z mymi studentami na kolacjach czy na kawie po zajęciach, nigdy nie interesowałem się, skąd pochodzą i kim są. No cóż za błąd. Od 15 lat, kiedy wykładam w tej twierdzy elity władzy i pieniędzy tutejszego egalitarystycznego społeczeństwa, mogłem sobie porobić potężnych przyjaciół. A ja, idiota, nawet nie pamiętam ich nazwisk i nie zachowałem ich adresu. 26 listopada 87. Informacje. Kilka informacji, jakie ostatnimi dniami troszkę podkolorowały czarną serię, która zdawała się nie mieć końca. Pewna mała galeria, skromna i niewiele znacząca, lecz dość dobrze położona, bo naprzeciw Notre Dame na Gui Montebello Barnes chce wystawić Becksa jesienią 1988 roku. Za tydzień mam się spotkać na obiedzie z jej właścicielem, panem Bostem, i porozmawiać o warunkach, jakie mi proponuje. No w każdym razie, to ja będę musiał pokryć wszystkie koszta. Na dodatek galeria weźmie 30% od ewentualnych sprzedaży. Ania twierdzi, że to już jest katastrofa. Koniec, mówi. Wyprzedaż, te wszystkie pieniądze, które utopiłeś, cała twoja praca, twoje wysiłki, to wszystko po to, żeby tak nisko spaść? No, a co ja mogę innego zrobić, odpowiada. Weź, żąda ode mnie ceny. Tym razem chcę zarobić maksymalnie. Pamiętasz, co mi powiedział? Który ja nie mogę zapłacić. Nikt prócz Gitti nie kupił od nas tego roku obrazu Becksa. Muszę przyjąć każdą propozycję wystawy, nawet poniżającą, bo nie mam środków na zaspokojenie naszych ambicji. Mój drukarz Jacques Sirot splajtował. To zła nowina. Był tani i pracował poprawnie. Po jego bankructwie wszystkie publikacje będą mnie kosztowały 25% więcej. A przy tym będę musiał współpracować z takimi Matanami czy Huragimi, którzy choć mili i sympatyczni, pozostawili po sobie wspomnienie marnej, niestarannej pracy i braku dokładności i punktualności. Musiałem ich nadzorować, tracąc czas, bo inaczej nie pracowali lub pracowaliby źle. I gdy tylko poznałem Sirota, obsypałem go w tych notatkach stekiem przekleństw za to, że nie przyszedł na pierwsze spotkanie. Ale potem okazało się, że był dobrym fachowcem. Mam prawie ochotę powiedzieć, że to dlatego właśnie zrobił plajtę. No szkoda. Spotkałem na jego własnej wystawie w Galerii Minet na placu BWU malarza Serradura. Jest on członkiem jury konkursu w Monte Carlo i to dzięki niemu Becks dostał nagrodę komisji UNESCO w 1987 roku. Tym razem Serradur wybrał dwa ektachromy spośród tych, które mu pokazałem, i chce, żebym je przedstawił do przyszłorocznego konkursu. Postara się, żeby tym razem Becks otrzymał nagrodę Rady Ekumenicznej, no co znaczyłoby, że nareszcie byłby z tego jakieś drobne pieniądze. A może również, kto wie, uzyska dla Becksa całą salę na salonie jesiennym. Choć raz ktoś coś zrobił dla mnie bez protegi, bez przyjacielskich poleceń i oddawania sobie wzajemnych usług. Bo nie znałem Serradura i nikt mu mnie nie polecił. Sam spontanicznie zaproponował mi wystawienie Becksa w Monte Carlo po zobaczeniu mojej wystawy. Merostwo Paryża, tak jak uprzednio merostwo dziewiątej dzielnicy, gdzie odbyła się kiedyś dobra wystawa malarstwa symbolicznego, odrzuciło moją propozycję pokazania w swoim lokalu Becksa. 6 grudnia 87. Gitti. No jak pani podziękować, Gitti? Jak pani wyrazić całą moją wdzięczność za ratunek w finansowych terapatach, za serce, za moralną zachętę? No nie wie pani nawet, jak wielką rolę odegrała pani w tym całym przedsięwzięciu. Bo kocham jego malarstwo, odpowiada pani. O, no tu chodzi o coś więcej. Bo gdy się przed panią skarżę na Becksa, to mnie, a nie jemu przyznaje pani rację. Musi przyjechać do Paryża choćby na 2 dni. Musi sobie zdać sprawę, że są tu wielcy artyści, że nie jest jedyny. Musi wyjść z tego więzienia, w którym dobrowolnie się zamknął, a które szkodzi jego malarstwu. No, każdy artysta musi kontaktować się z innymi artystami. No, co by się ze mną stało i na co by się dały wszystkie moje wysiłki, gdyby nie pani, bo niezależnie od przyjaźni, którą mnie pani darzy, pomogła mi pani materialnie w momencie, w którym tego potrzebowałem. To pani kupiła ode mnie 3 obrazy Beksa, gdy dusiłem się finansowo i gdy nikt ich nie chciał. I mimo trudności, jakie ma pani obecnie, gdy zażenowany pytam, czy ma pani nadzieję zapłacić mi ostatnią ratę za niebieską głowę z żyłkami, tak żebym mógł uregulować z Beksem rachunki na Boże Narodzenie, odpowiada mi pani po prostu, jakoś sobie damy radę. I wiem, że za 5 dni pieniądze zostaną mi wręczone, że podam je pani z uśmiechem, że potem pojedziemy wraz za nią na jakiś wernisaż i że powie nam pani, iż nas pani bardzo lubi. Wiem, że gdy Ania będzie miała pokaz 23 grudnia w telewizji z całą rodziną, będzie pani siedziała przed odbiornikiem, zaciskając kciuki, żeby się udało. Boże, no ten świat jest zamieszkały przez anioły i hieny. 12 grudnia 1987. Wszystko w porządku. No, choć raz się nie skarżę. Wesz dzwoni do mnie wczoraj, żeby mi powiedzieć: wydaje mi się, że na dobrą sprawę to obaj mamy interes w kontynuowaniu naszej współpracy. Jestem tym zachwycony, odpowiadam mu. Wesz jest wszą i wszą pozostanie. Kombinuje, oszukuje, patrzy, jakby mnie tu wykiwać. Ale Wesz jest również poważnie chory. Po zrobieniu wszystkich analiz wie teraz z pewnością, że ma stwardnienie rozsiane i że jego dni są policzone. Boi się więc i zwierza ze swych lęków. W czasie mych studiów w Warszawie chodziłem do młodych ludzi dotkniętych tą chorobą, żeby im czytać, kiedy już nie mogli utrzymać książki w rękach, albo żeby im oddawać inne drobne usługi. Patrzyłem, jak powolutku umierali. I Wesz pyta mnie więc, ile mu jeszcze zostało i jak wyglądają ostatnie chwile. Co nie przeszkadza, że jak wszystkie istoty chciwe do szpiku kości, nawet skazani na śmierć, myśli tylko, jakby tu zarobić. Pozwól, przyjacielu, że na ten temat powiem ci małą anegdotkę. Zarówno ludzie bardzo starzy, jak i śmiertelnie chorzy zaskakują mnie czasem żądzą pieniędzy, których i tak nie będą mieli czasu wydać. Mam na przykład obecnie parę klientów już u schyłku życia, jakich pana i panią Sala, właścicieli małego domku jednorodzinnego. Mężczyzna ma 80 lat, a kobieta 79. Zrobili zły interes, bo sprzedali za dożywocie budyneczek za sumę, która już w dzień potem okazała się 4-krotnie niższa niż ta, którą ofiarowywał im ktoś inny. I od tego czasu walczą, żeby unieważnić dożywocie i móc sprzedać domek nowemu nabywcy. Nie mają spadkobierców i jeśli bym wygrał, nie będą mieli komu zostawić uzyskanych w ten sposób pieniędzy i proces potrwa jeszcze dobre 2 lata. Już nas dawno nie będzie, mówi trzeźwo kobieta, kiedy ich o tym uprzedzam, na co mężczyzna przerywa jej: to nie powód, żeby przegrać proces, panie mecenasie. Musi pan wygrać. Jeśli pan wygra, to będzie pan miał ponad przyrzeczone honorarium 10% wartości budynku. Powracając do wszy. Wreszcie się zgodził na wystawę przyszłą jesienią i to na warunkach mniej drakońskich niż te, które proponował mi latem. Wyjaśniam, w czerwcu bieżącego roku, rozmawiając ze mną o tym zamiarze, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział prawie dosłownie: żałuję, że podczas poprzedniej wystawy nie umówiłem się z panem na procent i nie wierzyłem, że mógłby pan cokolwiek sprzedać. Pomyliłem się, ale teraz chcę dobrze zarobić. Zapłaci mi więc pan 60 tysięcy franków za wynajęcie galerii na 1,5 miesiąca. A jak nie, no to nic z projektu. Na nic się nie przydały moje pojękiwania, że to kolosalna suma, 2 razy większa niż ta, którą mu zapłaciłem podczas poprzedniej wystawy i absolutnie przekraczająca moje możliwości finansowe. Bo tym razem również nie ma pewności, że sprzedam choćby jeden obraz i że choćby w części zdołam pokryć koszta. Nie jestem w stanie zapłacić za samo wynajęcie galerii 60 tysięcy franków, bo przecież trzeba jeszcze doliczyć koszta reklamy, katalogu, ubezpieczeń i etc., etc. No chyba, żebym się znów zadłużył, tak jak w 1985 roku, a to nie wchodzi w rachubę. Pod żadnym pozorem nie będę na nowo przeżyła podobnych jak wtedy koszmarów. No jak nie, to nic z projektu, powtórzył spokojnie Wesz. W zeszłym roku dobrze pan sprzedał, to ja też chcę zarobić dużo pieniędzy. Na wystawny pogrzeb powstrzymałem się od dorzucenia. No trudno, podpiszę, odpowiedziałem na głos. Co nie przeszkadza, że kilka dni później Wesz i tak zaczął stawiać nowe przeszkody. Jestem przekonany, że robił to po to, żeby mnie trzymać w napięciu. Tak jak ja obecnie torturuję Beksa, utrzymuję go w niepewności, czy dam mu podwyżkę z powodu spadku dolara, czy nie. Tak samo Wesz po cichu cieszył się, udając, że są trudności. Na początek zapowiedział więc, że będzie mi mógł wynająć tylko parter. Bo jak mówił, pierwsze piętro ma być oddane Zaleskiemu na jego klub polonijny. Potem znów, że pewien bardzo bogaty pan zaproponował mu interesujące rzeczy, etc. W pewnym momencie, gdy już po raz czwarty odkładał na później podpisanie umowy, bo nie jestem pewien przyszłości, myślałem, że definitywnie nie dojdzie do jesiennej wystawy. I problemy, jakie mam z Beksem, patrz niżej, dopełniły reszty. I wydawało mi się, że cały 88 rok będę mógł odpisać na straty. Gdy więc galerii Barnes i Feycott zaproponowały mi małe wystawy za niewielkie pieniądze, złapałem się tych propozycji jak ostatniej deski ratunku. Zanim jednak ostatecznie im odpowiedziałem, zadzwoniłem do Wszy, żeby popróbować, czy aby in extremis nie uda się nam znaleźć porozumienia. Zresztą Ania nalegała, żeby następna wystawa za wszelką cenę była tam, gdzie poprzednia. To kompletny upadek, zakrzyknęła, widząc skromniutkie pomieszczenia galerii Barnes i Feycott. Masz jeszcze raz spróbować umówić się z Wszą. Nie robiłem sobie większych nadziei, bo byłem niesłusznie przekonany, że Wesz po prostu nie chce już nowej wystawy w swojej galerii. Jak zwykle wtedy, gdy nie mam już nadziei, to okazuje się, że jestem najskuteczniejszy w negocjacjach. Mój bezbarwny ton i zrezygnowany uśmiech po atakach agresji i arogancji, jakich uprzednio dopuszczam się wobec moich kontrahentów, wywierają skutek. Szczerym i przyjacielskim tonem zapewniłem więc Wesz, że wolałbym zrobić wystawę u niego niż gdzie indziej, bo publiczność zaczyna kojarzyć Beksa z tą właśnie galerią, której położenie na ulicy Sekwany jest na dodatek nieporównywalne z żadnym innym miejscem. I powiadam więc, że mój głos był spokojny i odprężony. Nie miałem już nadziei przekonać Wszy i może właśnie dlatego go przekonałem. No chyba, że naprawdę się zaniepokoił, że mógłbym pójść szukać szczęścia gdzie indziej. Co się tyczy konkretnych rozwiązań, zaproponowałem mu 30 tysięcy franków za 6 tygodni wynajmu albo 30% od ewentualnej sprzedaży. I jedyna rzecz, której zażądałem w sposób kategoryczny, to podpisanie umowy przed świętami Bożego Narodzenia, żeby móc jak najszybciej dać odpowiedź pozostałym dwóm galeriom. No, zastanawia się, powiedział też. No i wczoraj zadzwonił, żeby mi powiedzieć owo sławetne zapewnienie o braterstwie we współpracy, którym rozpocząłem niniejszą notatkę. Ten cwaniak za dwa dni wyjeżdża do Polski i zadzwonił więc do mnie w ostatnim momencie, tuż przed wyjazdem, żeby mieć pretekst do odłożenia podpisania umowy po swoim powrocie. I tym samym uniemożliwił mi jakiekolwiek działanie w kierunku Feycott i Barnes. Choć z trudem potyka się i często upada, bo jego nogi już są dotknięte chorobą, co nie przeszkadza, że jedzie do Krakowa. Wiem, że po powrocie zrobi wszystko, żeby jak najdłużej zwlekać z podpisaniem umowy i w ten sposób trzymać mnie w ręku i w napięciu. Jego manewr jest widoczny jak na dłoni, no ale sądzę, że rozwiązanie, jakie mu zaproponowałem w optymalny sposób, zaspokaja jego chciwość. No mam więc wrażenie, że na koniec podpisze. Waha się tylko, którą z dwóch propozycji przyjąć, bo jak zwykle rozdarty jest pomiędzy chorobliwą ostrożnością a pazernością na pieniądze, tak jak Bex. Z jednej strony chciałby czegoś z góry określonego i pewnego, a z drugiej jednak mówi sobie, a jeśli ta swołocz Dmochowski sprzeda, no ładna sumka mogłaby mi wtedy przejść koło nosa. Chcę więc połączyć zagwarantowane minimum, które dostanie w każdym wypadku, z uczestnictwem w ewentualnych zyskach. W końcu zgodziłem się na jego kontrpropozycję, ale z jednym zastrzeżeniem. Jeśli jakimś cudem miałaby się zdarzyć duża sprzedaż, to ponieważ on wymaga sumy minimalnej, ja żądam sumy maksymalnej. No inaczej mówiąc, w każdym wypadku Wesz otrzyma 30 tysięcy franków. I jeśli będą sprzedaże, uzyska ponadto 30% zysków, ale tylko do ogólnego pułapu 50 tysięcy. Znaczy to, że otrzyma między 30 tysiącami, gdyby nic się nie sprzedało, a 50, gdyby jakieś sprzedaże były. Ale jeśli mówię, że wszystko jest w porządku, to również i dlatego, że odnalazłem sobie ochotę i siłę, żeby wreszcie położyć kres kłótni z Bexem. Bo często sobie powtarzam, Boże, chroń mnie przede mną samym, z innymi dam sobie radę. Otóż w ostatnim swym liście Bex gwałtownie i zaciekle żąda ode mnie podwyżki cen na obrazy z powodu spadku dolara. List jest napisany tonem agresywnym, który wprawił mnie we wściekłość. Napisałem dwa warianty odpowiedzi. Pierwszy wariant był równie brutalny jak jego list. Był jednak śmieszny, bo przecież nie dysponuję środkami na miarę moich złości. Za bardzo mi zależy na obrazach, żeby ich autorowi zdradzić moje gorące życzenie bolesnej śmierci. Nie było mowy o wysłaniu tej wersji, bo nie było mowy dla zaspokojenia małej zemsty i dla głupich kilkudziesięciu tysięcy franków podwyżki, której Bex ode mnie żąda, o pchnięciu go do zerwania. Już w czasie pisania tej pierwszej wersji doskonale wiedziałem, że jej nie wyślę. Po odegraniu więc przed sobą samym małej komedii, w której kategorycznie odmawiam wszelkiej dyskusji na temat podwyżek, muszę oczywiście zgodzić się na jakiś kompromis. No wszystko jest w porządku, bo mam teraz środki na ten kompromis. Odpowiedź wszy, o której mówiłem powyżej, pozwala mi żywić nadzieję, że pod koniec 1988 roku będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby rzeczywiście zapłacić Bexowi więcej niż mnie do tego obowiązuje nasza umowa. Po wylaniu więc na papier wszystkich moich żali napisałem bardzo grzecznie uczesaną drugą wersję odpowiedzi, którą zabiorę ze sobą do Polski, żeby ją sobie przeczytał, zanim zaczniemy gadać. Jest spokojna, refleksyjna, pojednawcza i zawiera interesujące dla niego propozycje. Grudnia 87. Być dobrym esesmanem. Nigdy nie zgłębiłem tajemnicy Oświęcimia, tym bardziej, że jeden z nielicznych przyjaciół, jakich mam w tym kraju, Żak, z uporem przeczy, jeśli nie istnieniu samego obozu, to przynajmniej istnieniu komór gazowych i stara się mnie o tym przekonać, ale mniejsza o Żaka i o jego negację. Natomiast zastanawiam się, jak sami esesmani mogli to wytrzymać. Bo jak tu bić ludzi aż do bólu w ręce? Jak tu stać w błocie na deszczu z pejczem w ręku przez całe godziny podczas apelu więźniów? No jak budzić się o 4 nad ranem, żeby wywlec ich z baraków dla jakiejś doraźnej egzekucji? Jak wrzeszczeć aż do zachrypnięcia? Jak ich brutalnie pchać, skoro samo zbliżenie się na metr niosło za sobą ryzyko zarażenia się tyfusem? I jak ich stale męczyć, 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 jeszcze bardziej męczyć, aż zdechną? No jak ci strażnicy znajdowali w sobie energię potrzebną do niekończącego się prześladowania ludzi? Przecież nasza natura raczej skłania się do odpoczynku, do nieróbstwa i do pozycji leżącej. Dlaczego aż tak się wysilać? O ileż prościej byłoby po prostu zabić wszystkich na miejscu, bez zadawania sobie trudu natychmiast. Nie, no naprawdę, Oświęcim na zawsze pozostanie dla mnie zagadką. Jest coś niewytłumaczalnego w opowieściach ofiar. Czegoś w nich brakuje. Książki, jakie na ten temat przeczytałem, reportaże, jakie obejrzałem, nie zadowalają mnie. Niech mi ktoś wytłumaczy, po co było tak męczyć ludzi, samemu się przy tym męczyć ponad siły? A po co było tracić czas, każąc im przemieszczać ciężkie przedmioty z jednego miejsca na drugie, potem z powrotem i tak w kółka, aż upadną z wyczerpania, jak to widziałem na filmie Jakubowskiej, ostatni etap? A po co było przywozić ich w bydlęcych wagonach z drugiego końca Europy, tatuować, ubierać pasiaki, budować baraki i w ogóle puszczać w ruch całą tę potężną maszynę do nadzorowania ich, a wszystko po to tylko, żeby potem leżeli bezczynnie na pryczach, pokryci wszami, brudni, głodni i chorzy w oczekiwaniu na śmierć z tyfusu lub z wycieńczenia, jak to nam pokazują w reportażach z tamtych czasów. Na ogół Niemcy mają większą potrzebę wydajności, okazują lepszy zmysł organizacyjny. Ostateczne rozwiązanie nie miało przecież polegać na zajmowaniu się wybranymi ofiarami aż do śmierci z wycieńczenia lub na skutek otrzymanych uderzeń, lecz po prostu na jak najszybszym pozbyciu się ich. Jeśli należało zabić wszystkich Słowian, wszystkich Cyganów, wszystkich Żydów, wszystkich pederastów i wszystkich chorych umysłowo, żeby oczyścić teren dla aryjskiej kolonii w Europie Wschodniej, to po co było komplikować sobie zadanie? Dla przyjemności? Oczywiście niezliczone wojny udowodniły nam, że każdy człowiek uwielbia zabijanie swoich bliźnich, gdy mu się tylko na to zezwala. Ale nawet w czasie wojen jedynie garstka sadystów przedłużała przyjemność, torturując zamiast zabijać. Czyżby więc wszyscy esesmani w Oświęcimiu byli tam kierowani z powodu ich skłonności do męczenia ludzi? Raz jeden tylko widziałem film odpowiadający na pytania, które sam sobie stawiałem. No prawdą jest, że opowiadał o Dachau, chyba, a nie o Oświęcimiu. Był to film wschodnio-niemiecki, którego tytułu już sobie nie przypominam. Widziałem go za moich młodych lat. W obozie, o którym opowiadał, był burdel i kurwy. Więźniowie pracowali, jedli i spali. Gdy pewien kapo zabił bez powodu więźnia, SS-man, który to zauważył, zapytał spokojnie: a czemuś ty go zabił? Przecież poprawnie wykonywał swoją pracę. Po czym zanotował numer kapo i tego samego dnia wysłał go na szubienicę za sabotaż. To również w tym filmie znalazłem scenkę, która mnie uderzyła swoim realizmem. Przez megafon administracja obozu wywoływała numery ludzi, którzy mieli być tego dnia zabici za jakieś tam przewinienia. Mieli natychmiast opuścić pracę i ciężarówką udać się na miejsce egzekucji. Wdrapując się do samochodu, jakiś mężczyzna automatycznie powiedział kobiecie, która stała za nim: proszę bardzo. I pozwolił jej wejść pierwszej. Zapytasz mnie, przyjacielu, do czego zmierzam? Otóż do czego? Zadaję sobie pytanie, czy gdybym się urodził Niemcem w Berlinie w 1915 roku, to byłbym dobrym SS-manem? Jestem wykształcony, tak jak byli wykształceni oficerowie SS, którzy z reguły rekrutowali się spośród młodych lekarzy, architektów, młodych naukowców czy młodych niemieckich inżynierów. Nie brak mi również nienawiści. Jest to główny motor mojego działania. Więcej nawet, to dzięki niemu zachowuję jeszcze nadzieję. Wzdłuż i wszerz tych notatek opowiedziałem ci, jak się we mnie nagromadziła cegła po cegle. Jestem, lub raczej byłem za młodych lat, entuzjastą totalitarnego systemu władzy, choć był on marksistowski, a nie nazistowski. Nie lubię demokracji, bo gardzę wyborami i nienawidzę tak zwanej wolnej prasy. Wielokrotnie wyjaśniałem dlaczego. Jestem gwałtowny, nigdy nie kryłem mojej skłonności do przemocy. Nie tylko odrzucam obecnie wszelki dialog z ludźmi, ale uważam, że uderzenie knutem jest o wiele lepszym sposobem na osiągnięcie celu niż wyjaśnienia i negocjacje. Tak jak SS-mani, kocham naturę i zwierzęta. O wiele łatwiej przychodzi mi oglądać zabijanie ludzi niż zabijanie psa lub podrzynanie gardła świni. Tak jak SS-mani, przynajmniej tacy, o których nam opowiadają w filmach i w książkach, daleko bardziej jestem wrażliwy na sztukę, na piękno i na estetykę niż na cierpienie ludzkie i na śmierć moich współobywateli. Tak więc doszedłszy do moich lat, nabyłem wszystkich cech dobrego SS-mana. Z wyjątkiem jednej, nie zrozumiałbym, na czym ma polegać moja misja w Oświęcimiu, o ile byłbym tam odkomenderowany. Bo albo moi niewolnicy mieliby dla mnie lub dla tych, którym bym służył, pracować, a wtedy bez litości bym ich do tego zmuszał, natomiast byliby odżywiani, leczeni i zakwaterowani, żeby jak najdłużej pozostali użyteczni. Albo moi wrogowie lub wrogowie moich dowódców mieliby umrzeć, a wtedy bez większego wzruszenia wymordowałbym ich metodycznie, czysto, szybko i bez poślizgnięć. Wszyscy bez wyjątku poszliby natychmiast po przyjeździe do komór gazowych. Tak więc rozumiem zasadę Treblinki i Majdanka, bo tam ofiary były natychmiast zabijane. Rozumiem również zasadę Dachau, bo tam chodziło głównie o wykorzystanie niewolniczej pracy. Natomiast ani rusz nie mogę zrozumieć logiki Oświęcimia, który był gigantyczną maszyną do męczenia ludzi. Jeśli by mnie tam wysłano w roli SS-mana, to nudziłbym się i szybko poprosiłbym o przeniesienie mnie na front, nawet wschodni.